Pan Bóg niech będzie. Za łaskę Jego, że tu jesteśmy na tym miejscu. Chociaż troszeczkę jest to pustych dużo miejsc. No ale niech Pan Bóg błogosławi tych, którzy nie ma w tych miejscach. Niech też odczuwają Bożą łaskę, Bożą miłość, Boże prowadzenie. Tej pieśni śpiewaliśmy. Dziś najpiękniejsze blaski na świecie, sława, dostojność, bogactwa, szał. Tego nie pragnę, mam to za śmiecie, znać Jego, co za kosztowny dział. I tak, czy można się podpisać pod tymi słowami, że sława, dostojność, bogactwa, szał tego świata, tego nie pragnę i mam to za śmiecie. Tak sobie można zadać sobie pytanie i sobie odpowiedzieć. Czy faktycznie mam to za śmiecie? Jeżeli mam to za śmiecie, że nie jestem tego wolny, to i chwała Pan Bogu za to. Ale myślę, że jeszcze ten świat, szatan przez ten świat chce jeszcze zwieść bogactwa tego, szał tego świata też podsuwa, aby jeszcze w tym się gdzieś tam zawirować. Ale jak to apostoł Paweł powiedział, że to wszystko ma za śmiecie i czy my też możemy tak powiedzieć, że wszystko mamy za śmiecie? Bogactwo, szał tego świata, sława, dostojność, przecież takie są naprawdę rzeczy, które naprawdę no, pociągają. Ale tego nie pragnę, mam to za śmiecie. Znać Jego, znaczy Pana Jezusa Chrystusa, co za kosztowny dział. I chwała Panu Jezusowi Chrystusowi za to, że w Nim mamy ten kosztowny dział, że naprawdę możemy mieć to wszystko za śmiecie. To, co ten świat oferuje, sława, dostojność, bogactwo. Naprawdę to może i kusi, to może i wabi, ale człowiek, który pozna Pana Jezusa Chrystusa, kiedy Bóg się da mu poznać, to powinien dążyć do tego, aby mieć to za śmiecie. Za śmiecie. Jak apostoł Paweł właśnie powiedział, wszystko to ma za śmiecie. Kiedy przychodzą takie właśnie okoliczności, gdzie możemy w jakiś sposób osiągnąć jakąś sławę, dostojność, bogactwo, to już naprawdę, żeby serce nie tego się nie rwało. Ale mieć te słowa, które apostoł powiedział, wszystko to mam za śmiecie. A to, co będzie mi potrzebne, co Bóg uzna, co mi będzie potrzebne, to Bóg da. Naprawdę powinniśmy, drodzy bracia i siostry, dążyć do tego, aby ten świat nas nie zwiódł, te rzeczy tego świata, żeby nas nie zwiodły, ale żebyśmy naprawdę mieli ten kosztowny dział w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Niech tam Pan Bóg nam dopomoże o to zabiegać. Zabiegać o cnoty naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jeszcze ta pieśń 236. Pan chce mnie przemienić już tu życie nasze, byśmy świętością uwielbiali Go. On Panem naszym zostanie na zawsze, więc Jego dzieło chcieje wykonać tu. Zamknij swe oczy, zamknij swe uszy, na wszelką próżność więź na świecie tym. Czyń wolę Bożą już z całej swej duszy. Pomoc otrzymasz od Pana w życiu swym. I chwała Panu Bogu, że mamy tą pomoc, że możemy zamknąć te nasze oczy, uszy na ten świat, na co ten świat oferuje, możemy zamknąć i Pan da nam w tym swoją moc i łaskę, że będziemy czynili Jego wolę. Nie naszą wolę, nie wolę tego świata, ale wolę Bożą. I Bóg nam da swoją moc do zwycięstwa, abyśmy żyli świętością tu dla Niego. Mamy wykonywać wolę Bożą. Pan chce nas tu przemienić i przemienić nasze życie. Jeżeliśmy nie dążyli do tej sławy, jeżeliśmy nie dążyli do tego bogactwa, do szału tego świata, Pan chce nas przemienić. To jest Jego dział. To jest Jego dzieło w nas. Aby żyć tym życiem nowym, świętym i nienagannym. Dziękuję Bogu, że my mamy w Nim pomoc, i że możemy do takiego życia coraz bardziej dochodzi do tego życia czystego i świętego. I On nas uczy, On nas przeprowadza, On nam wskazuje to, co w naszym sercu jeszcze jest. On nas przeprowadza przez próby doświadczenia. On zsyła różne sytuacje, abyśmy byli naprawdę wolnymi od tego świata, od pożądliwości cielesnych. Bóg nas chce tego nauczyć, On chce nas przemienić. I chwała Panu Bogu za to, że On chce nas przemienić, On chce nas przygotować do swojego przyjścia. Ale czy my chcemy naprawdę tak to wszystko uznać za śmieci? To, co Boga nie chwali. Czy jeszcze nas coś ciągnie? Czy jeszcze gdybyśmy chcieli coś osiągnąć w tym świecie? Ale apostoł tak wyraźnie powiedział, to wszystko uznać za śmiecie to. A znamy apostoła Pawła, jaki on był. Był takim człowiekiem uczony, był naprawdę w tamtych czasach był kimś naprawdę. Ale kiedy poznał Pana Jezusa Chrystusa, to wszystko, co osiągnął już, uznał za śmiecie. I też Boże Słowo też do nas mówi i Pan Bóg też od nas tego oczekuje, abyśmy to uznali za śmiecie i wykonywali Jego wolę. I w tym nam Pan Bóg dopomoże. Ja bym chciał, są zapisane w Psalmie 66, też właśnie coś na ten temat. Psalm 66. Przewodniowi chóru pieśń, psalm, radośnie wysławiajcie Boga wszystkie ziemie. Opiewajcie chwałę Jego imienia, śpiewajcie Mu pieśń pochwalną, mówcie do Boga, jak przedziwne są dzieła Twoje. Wrogowie Twoi ślebiają Ci dla wielkiej mocy Twojej. Niechaj cała ziemia korzy się przed Tobą. Niech śpiewa i opiewa imię Twoje. Pójdźcie i oglądajcie dzieła Boże. Przedziwnymi okazują się wśród synów ludzkich. Przemienił morze w suchy ląd, przez rzekę przeszli suchą nogą, dlatego radujmy się w Nim. Radujmy się Nim. Panuje w mocy swej na wieki, oczy Jego patrzą na narody, aby nie powstawali przeciwko Niemu buntownicy. Błogosławcie narody, Boga naszego, i ogłaszajcie głośno chwałę Jego. Zachowaj przy życiu duszę naszą, zachował życie przy życiu duszę naszą, a nie pozwolił zachwiać się nodze naszej. Albowiem doświadczyłeś nas, Boże, oczyściłeś nas w ogniu, jak się czyści srebro. Wpędziłeś nas w sidła, włożyłeś brzemię na biodra nasze. Pozwoliłeś ludziom tratować po głowach naszych. Szliśmy przez ogień i wodę, lecz wyprowadziłeś nas na wolność. Dlatego wejdę do domu Twego z opaleniem, dopełnię Ci ślubów moich, które złożyły wargi moje, wypowiedziały usta moje w niedoli mojej. Ofiaruję Ci tłuste co opalenia wraz z wonnością ofiar baranów. Ofiaruję Ci woły i kozły. Pójdźcie, słuchajcie wszyscy bogobojni. Opowiem, co On uczynił dla duszy mojej. Do Niego wołałem ustami mymi i wysławiałem Jego językiem moim. Gdybym uknął coś niegodziwego w sercu moim, Pan nie by mnie wysłuchał. Lecz Bóg mnie wysłuchał, zwrócił uwagę na modlitwę moją. Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej i nie odmówił mi swej łaski. Chwała Panu Bogu za Jego słowo. Za to słowo, które wiele możemy wziąć do swojego serca, do swojego życia. Błogosławcie narody Boga naszego, ogłaszajcie głośno chwałę Jego. Mówcie do Boga, jak przedziwne są dzieła Twoje. To zobaczcie, siostry, czy możemy tak powiedzieć, że przedziwne są dzieła Twoje, że musimy oglądać te dzieła Boże przede wszystkim w naszym życiu. A przede wszystkim to dzieło Boże w naszym życiu to jest to, że Bóg zmienia nasze życie. Że On nas przekształtowuje. To jest właśnie dzieło Boże w nas. I mamy to wysławiać, mamy Go uwielbiać za to, że On chce nas przekształtować, On chce nas doprowadzić do życia czystego, świętego, abyśmy byli z Nim na wieki tam w niebie. I ten wiersz 10, albowiem doświadczyłeś nas, Boże, oczyściłeś nas w ogniu, jak się czyści srebro. Wpędziłeś nas w sidła, włożyłeś brzemię na biodra nasze, Pozwoliłeś ludziom tratować po głowach naszych. Szliśmy przez ogień i wodę, lecz wyprowadziłeś nas na wolność. Wyprowadziłeś nas na wolność. Bracia, siostry, czy w naszym życiu już osiągnęliśmy jakąś wolność od grzechu? Wolność od tych podziękowności cielesnych? Czy już tego doświadczyliśmy? Czy jesteśmy wolni już od tego starego życia, gdzie byliśmy związani grzechem? I czy doświadczyliśmy tego dzieła Bożego w nas? Czy naprawdę to dzieło Boże w nas już w jakimś stopniu odczuliśmy tą wolność od tego grzechu? Mi się wydaje, że każdy z nas jest wolny od grzechu. Może nie od wszystkiego już, ale od takich pewnych rzeczy, grzechów, któreśmy popełniali i możemy to odczuć i wiedzieć w naszym życiu, że jesteśmy wolni już. Każdy z nas wie, czym był związany, a z czym teraz wolny jest. Ale zanim ta wolność przyszła, czy to tak szybko w nas to się przekształtowało? Czy tylko tak, postanowiłem sobie już nie grzeszyć w jakimś tam rzeczach i tego nie czynię już? Czy to tak przyszło właśnie od razu? Mi się wydaje, że wolność od każdego, od wszelkiego grzechu jakiegoś, to nie przychodzi tak łatwo. Sam po sobie wiem, że to nie przychodzi łatwo. To jest właśnie to dzieło Boże w nas. Może coś postanowiłem właśnie, może już nie grzeszę w jakiejś sprawie, ale przychodzi jakaś okoliczność, oświadczenie i z powrotem do tego wracam i sobie myślę, nie jestem jeszcze wolnym od tego. Ale to zobaczcie, że to jest dzieło Boże w nas, że może raz, drugi, trzeci, czwarty, może dziesiąty nam się nie udawało, a chcieliśmy to być wolni od tego grzechu, a nam się nie udawało, ale po pewnym jakimś czasie jesteśmy wolni. Ale wolni w tym, że właśnie przez próby doświadczenia Bóg zsyła do nas, naszego życia, różne okoliczności, może różnych ludzi, aby ten grzech, w którym jesteśmy, aby nam pokazać, aby jeszcze naprawdę pokazać nam, że jesteśmy jeszcze niewolnymi od tego. Ale po pewnym jakimś stopniu, w pewnym czasie możemy z tą pomocą Bożą możemy właśnie odczuć tą wolność od grzechu. I myślę, że każdy grzech, który w nas jest, który był i kiedy chcemy się od niego uwolnić, to nie przychodzi tak od razu. To przez próby doświadczenia Bóg nam wskazuje, Bóg nas prowadzi przez różne okoliczności, aby nas wyprowadzić na wolność od tego grzechu. On chce od wszelkiego grzechu nas wyprowadzić na wolność. Byśmy wolni byli od wszelkiego grzechu. Ale jak mówiłem, to przechodzi taki etap, to jest etap naszego życia, że naprawdę, kiedy chcemy się uwolnić, to nie przychodzi od razu, ale z pomocą Bożą Bóg nam chce dać tą wolność. Naprawdę, jak to wie, jak ten psalm właśnie tu pisze, pozwoliłeś ludziom tratować po głowach naszych. Nawet może takie okoliczności były w naszym życiu, że przez ludzi Bóg do nas przemawia, przez ludzi Bóg nas też dotyka, aby nam pokazać naszą nędzę jeszcze może. Może jeszcze pokazać naszą złość. Może jeszcze pokazać nasze nieprzebaczenie. A jeżeli to pokazuje to, że może nie przebaczyliśmy komuś, czy jeszcze się gniewamy na kogoś, czy złościmy się, to znaczy, że nie jesteśmy wolnymi od grzechu tego. Ale przez takie próby okoliczności Bóg chce nas wyprowadzić na wolność od tego. Znaczy, różne sytuacje Bóg stwarza, aby nas wyprowadzić na wolność tego, z jakiegoś tam grzechu. Lecz wyprowadziłeś nas na wolność. Panu Bogu za to, że możemy być wolnymi od wszelkiego grzechu, bracia i siostry. Też jak z Dawidem było, kiedy też tam szedł swoim orszakiem, swoimi zbrojnymi ludźmi i kiedy wyszedł też do niego ten Szymei i obrzucał go kamieniami, też mu złorzeczył, tak naprawdę moc mu tam dokuczał. Żołnierze jego chcieli go po prostu, żeby go na przykład zabić, ale on powiedział, nie ruszajcie go, bo to może Bóg mu tak nakazał, tak czynić według mnie. Zostawcie go, może Bóg będzie mi błogosławił, kiedy ja mu nie będę zło, kiedy ja mu nie będę odpłacał to, co on mi, że mnie rzuca kamieniami, czy mnie tam złorzeczył. Ja mam inaczej postąpić. Może wtedy Bóg mi będzie błogosławił wtedy, kiedy ja się zachowam inaczej niż ten Szymei. Tak, drodzy bracia i siostry, nasze życie jest, kiedy są różne próby doświadczenia. Kiedy właśnie przez innych ludzi Bóg do nas mówi, kiedy może tratowani jesteśmy po głowach, może tak w cudzysłowiu, ale kiedy jesteś może wyśmiewani, może w jakimś stopniu, może też jakoś obgadywani może przez innych, a my to może dowiadujemy się i wiemy, to żeby nie odpowiadać właśnie tym złem, ale błogosławić tych ludzi. I wtedy człowiek coraz bardziej, kiedy wyjdzie w ten tryb, to naprawdę wtedy Bóg ma moc go wyprowadzić na wolność od tego grzechu, od grzechu złorzeczenia, żeby nie zazdrościć też. No, do zobaczenia, siostry, no wiemy, co w naszych sercach jest. W czym jesteśmy jeszcze może uwolnieni. Jesteśmy w tych więzach, w tym, co jeszcze Bogu się nie podoba. My sami wiemy. I kiedy właśnie Bóg doprowadza takie doświadczenia, próby, to on chce nas wyprowadzić z tego, abyśmy byli wolnymi od tego grzechu. I też, żeby to przyjmować, żeby nie mieć do Boga coś tam, jakieś pretensje, jakieś coś tam, że dlaczego mnie to mnie spotkało, dlaczego, no, taka sytuacja zaistniała. Ale to przyjąć w pokorze i wiedząc, że to Bóg dla mojego zbawienia to zsyła po to, aby jeszcze coś mi pokazać, co w moim sercu jest. Abym był wolny od tego. Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej i nie odmówi mi swojej łaski. Zobaczcie, siostry, taki nasz jest Bóg. Kiedy się modlimy do Niego z szczerego serca, on nasze modlitwy nie odrzuca. Nie swojej łaski nam nie odmawia, ale chce nam pomóc, chce nam błogosławić, abyśmy doszli do tego pełnego zwycięstwa w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Niech Pan Bóg nam dopomoże, zobaczcie, siostry. Uczyć się Jego życia, naprawdę, i to wszystko przyjmować, takie okoliczności, które do nas przychodzą, żeby to przyjmować, żeby naprawdę nie mieć coś do Boga, jakieś pretensje, czy jakieś coś tam, ale to przyjąć w pokorze i kiedy jeszcze nie wiemy, o co chodzi, to modlić się do Boga, aby Bóg nam wskazał, dlaczego to ta sytuacja powstała, dlaczego ona, po co ona to jest, po co nam dana ta sytuacja, co ja mam z niej wziąć. A wiesz, że Bóg odpowie, Bóg swoją łaskę okaże i odpowie nam, po co nam to było potrzebne. Ale też musimy właśnie trwać w modlitwie, aby Bóg do nas przemawiał, abyśmy słyszeli Jego głos i czynili Jego wolę. Amen.
Chwała naszemu Panu. Faktycznie nas dzisiaj jest mało. Chciałbym dzisiaj przeczytać, jak on, może nie będę czytał tej całej długiej historii, ale kiedy brat Sasza tak wspomniał tydzień temu o Dawidzie i o Abigail, tak pomyślałem sobie, że tak zwrócę kilka naszą uwagę na kilka takich aspektów z życia też Dawida i też Abigail. Kiedy czytamy o Dawidzie, jest to mąż według Bożego serca, wiele kazań słyszymy i bardzo pozytywnych. Ja nie zamierzam nic jakiegoś negatywnego mówić też, ale i w życiu Dawida były sytuacje, w których Dawid wcześniej jakby wychodził ręką obronną, a później kolejne podobne sytuacje się zdarzały i Dawid jakby szedł za takim, jakby był porywczy, nie miał jeszcze do końca jakby, znaczy to, tak się to przeplata. Dawid pokorny, miłosierny, no czasami właśnie w tym przypadku, o którym było tydzień temu mówione, ta historia z Abigail, i z Nabalem. Otwórzmy sobie pierwszą księgę Samuela, 25 rozdział. Jest to długa historia, nie będę jej cały czytał, nie, bo to jest 40 ponad wierszy. Ale kilka takich wersetów wybiorę, nad którymi się zatrzymamy. Na początek przeczytam od drugiego wersetu, 25 rozdział, pierwszej księgi Samuela, 324 strona. I od drugiego wersetu do siódmego. W Maon żył pewien mąż, który miał swoją posiadłość w Karmelu. Mąż ten był bardzo zamożny, miał bowiem 3000 owiec i 1000 kóz. Zajęty był właśnie strzyżeniem owiec w Karmelu. Mąż ten nazywał się Nabal, a żona jego Abigail. Kobieta ta była roztropna i piękna. Mąż zaś był nieokrzesany, niecnych postępków z rodu Kalebita. Gdy Dawid usłyszał na pustyni, że Nabal strzeże swoje owce, posłał 10 sług i dał im także polecenie. Takie polecenie. Idźcie do Karmelu, wstąpcie do Nabala, pozdrówcie go w moim imieniu i powiedzcie tak do mojego brata. Pokój niech będzie z tobą i pokój z twoim domem i pokój ze wszystkim, co twoje. Właśnie słyszałam, że strzegą u ciebie owce. Otóż gdy twoi pasterze byli przy nas, nie lżyliśmy ich i nic im nie zginęło przez ten cały czas, dopóki byli w Karmelu. Jest to, na początku jest ta właśnie taka jakby charakterystyka tego wszystkiego, w jaki sposób Dawid poznał się z Nabalem, bardziej poznał się z jego sługami. I tak jak było kiedyś w zwyczaju, Dawid też ochraniał pastwiska tegoż bogatego męża, który miał 3000 owiec, 1000 kóz, a więc miał naprawdę dużo, był to majętny człowiek, był to zamożny człowiek, bogaty człowiek. Jego imię Nabal znaczy głupiec, niestety. Ale miał, i cóż z tego, że był z rodu kogo? Kaleba. A Kaleb to był jeden z dwóch, który, kto jeszcze z Kalebem? Jozue. Jedyni, którzy wrócili i nie przerazili się tego, co widzieli w ziemi obiecanej. A więc, co nie znaczy, że Kaleb, jakie przeciwieństwo Kaleba, prawda? Tenże człowiek. Potomek jego, któryś tam w kolejności, ale nic z Kaleba niestety nie wziął. Być może tylko odziedziczył w pewnym stopniu jakąś majętność, ale tak, był próżny i wiemy, że lubił się bawić. Był niewdzięczny, był złośliwy, był opyskliwy, był grubianinem, bo tak też mówi o nim słowo, ale miał piękną i mądrą żonę. Rzadko Biblia mówi o tym, że ktoś był piękny, ale jeżeli mówi, to też dodaje, że była to mądra kobieta. Było też dużo pięknych, ale nie do końca mądrych. Także mądrość i uroda może iść w parze. To nie znaczy, że jak ktoś już jest urodziwy, to już jest skazany na głupotę. Nie. I przyszedł czas, aby owce były strzyżone i o tym też dowiedział się Dawid. I zwyczajem takim było, że kiedy oni ochraniali ich, nie brali zapłaty w jakichś monetach, ale później, kiedy właśnie przychodził czas, oni w naturze odbierali to. I kiedy Dawid dowiedział się o tym, że przyszedł czas, że on szczerze wysłał swoje sługi, należało mu się to. Ba, Dawid już był tym, o nim wiedzieli, to już był taki znakomity wojownik, on już był znany w Izraelu. On był już też nie tylko znany od tej strony, że był dobrym wojownikiem, wodzem, ale też już był przyszłym królem. Prawie wszyscy o tym wiedzieli. I Nabal też o tym wiedział, kim jest Dawid. I Dawid wysyła swoje sługi i można powiedzieć, i oczekuje normalnej zapłaty, ale w jaki sposób Dawid zwraca się do Nabala, prawda? Co każe powiedzieć sługom? Mógłby powiedzieć, idę po swoje, prawda? Należy mi się pewna zapłata. Ale on, i tu jest Dawid cały czas taki rzeczywiście pokorny, uniżony, cały czas taki Boży człowiek. Ja nie mówię, że nie, ale tak później zwrócę na jeden moment uwagę. I powiecie, pokój niech będzie z tobą i pokój twojemu domowi i pokój ze wszystkim, co twoje. Jakby zaznacza, to jest twoje. Taka pokora, prawda? Uniżenie w słowach Dawida, w powitaniu Dawida. I pokój tobie wszystkiemu i co jest twoje. Jakby docenia to i zauważa, to jest twoja własność. Ale kiedy, i każe powiedz sługom, ale kiedy my ochranialiśmy twoje sługi i twój majątek, nikomu nic złego się nie stało. Wiadomo, żołnierze mogą sobie pozwolić na pewne rzeczy. Czy na grabieże, czy na inne. I wiemy z historii, jak często żołnierze się zachowują. Ale Dawid, żołnierze Dawida byli zdyscyplinowani. Dawid oczekiwał i wymagał też dyscypliny od swoich żołnierzy. I kiedy ochraniał ich, nic im się złego nie stało. Pomimo tego, przed wrogami chronił ich, a też i ich nic im się nie stało. I po prostu wyruszył, aby on mu w jakiś sposób po prostu pomógł. Nie w majątności, ale żeby dał im po prostu prowiant na przeżycie. I kiedy słudzy Dawida dotarli do Nabala i powiedzieli mu o tym, 10 werset mówi, w odpowiedzi rzekł Nabal sługom Dawida, któż to jest Dawid? A któż to jest syn Isajego? W obecnym czasie wiele jest sług, którzy się buntują przeciwko swoim panom. Mamże wziąć mój chleb i moje wino i mięso z moich zwierząt, które zażnąłem dla moich postrzygaczy i oddać mężowi, o którym nie wiem, skąd są? Taki bączuczny, zarozumiały, złośliwy człowiek. Też nałogowy alkoholik, lubił nadużywać alkoholu. Poniża Dawida. Dawida, który już był przez Boga namaszczony na króla. Ileż arogancji w tym człowieku. Można powiedzieć, bogactwo też jemu w jakiś sposób zabiera mądrość. Nie ma w ogóle, w pokory absolutnie w nim nie ma. Dlatego tak odpowiada, w taki sposób obelżliwy. Powinien spodziewać się reakcji też i Dawida. Wiedział, że Dawid ma wojowników, ale był krótkowzroczny. Nie widział co go, był pewny siebie, był bączuczny, był pewny siebie. I teraz jakby do akcji oczywiście wracają słudzy Dawida i mówią mu o tym wszystkim. Dawid absolutnie mówi, wyruszę, wytniemy wszystkich mężczyzn i ta wiadomość dociera do Abigail, do żony tego Nabala. Tą wiadomość przynosi sługa, służebnica. Popatrzcie, że Abigail, kiedy ona mówi, nie jest, nie odtrąca jej, ktoś i próbuje zwrócić uwagę Abigail, prawda? Abigail jest mądrą kobietą, jest pokorną kobietą i wysłuchuje swoją sługę i co zamierza? Wie, że Dawid i że Abigail, jej mąż, źle postąpił. Oczywiście w tym momencie jest nieprzytomny, jest upity, jest nieprzytomny i Abigail bierze, powiem, w swoje ręce jakby to całe zdarzenie, pakuje, wysyła swoje sługi, pakuje żywność, tam jest placki, wino, dwie łagwie widna, śpiesznie 200 chlebów, dwie łagwie widla, 5 owiec już oprawionych, 5 korców pszenicznego ziarna, 100 pęczaków z rodzynków i 200 i tak dalej, i tak dalej. Tak sobie pomyślałem, że dwie łagwie widna, zajrzałem do miar, jaka to jest miara, bo tyle innych rzeczy, tak jest dużo, 200 i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, ile to jest wina? Nie będę tego komentował. Wydawało mi się, że to jest dużo. Wiecie, ile to jest wina? Jedna ta łagwa, to jest jeden bukłak w odniesieniu i to jest niecałe 4 litry wina, więc 8 litrów wina, a 600 mężczyzn było. Nie wiem, nie interpretuję tego, ale tak troszkę byłem zaskoczony, że tak mało. A może to tylko dla Dawida, nie wiem, czy dla jego... No ale to wszystko... każe sługom wyruszyć. Ona idzie druga, znaczy się za nimi. I tam jest taka ciekawa rzecz. Kiedy się spotykają, kiedy Abigail rozmawia z Dawidem, najpierw ona mówi o tym, że to jest też moja wina. Nie zaczyna, to też jest takie charakterystyczne, najczęściej można byłoby powiedzieć, to wina mojego męża, prawda? No bo to była oczywista wina jej męża. A Abigail, kiedy się z nim spotyka, jest to powiedziane w 24 wierszu, moja to wina, mój panie. Tak zaczyna mówić Abigail do Dawida. Moja to wina. Nasza wina, moja i mojego męża. Kiedyś mówiłem o Adamie i o Ewie, prawda? To tam jest, żony mi dałeś, prawda? Adam zrzuca winę na Ewę. Bardzo często jest tak, że zrzucamy, a jeżeli w ogóle jest oczywista wina jakiegoś współmałżonka, czy kogokolwiek, no to kto? Rodzeństwo na przykład. Ktoś coś zrobi i rodzice, to, czy ktoś powie, to my, no, Lila czy Filip, jak na przykład, nie zdarzyło mi się, żebym usłyszał, że to my. Zawsze jest to, że to on, albo no jeżeli ja, no to już ja, ale nigdy nie ma tej jakby, a tu Abigail mówi, moja to wina. Jakby jest współodpowiedzialna za to, co jej mąż uczynił. To też jest taka ciekawa postawa, to jest pełna, postawa pełna pokory. I taką odpowiedzialność też bierze na siebie. I Abigail mówi takie rzeczy. W 26 wersecie, to jest taka ciekawa rzecz. Oto teraz mój panie, jako żyje pan i jako żyje twoja dusza, którą powstrzymał pan od przelewu krwi i od ratowania siebie swoją własną ręką, niechaj do Nabala będą podobni twoi wrogowie i ci, którzy obmyślają zło przeciwko mojemu panu. Przeto, którą powstrzymał pan od przelewu krwi. Abigail zwraca jakby Dawidowi, czy próbuje mu zwrócić uwagę, że to Bóg powstrzymuje go, znaczy w jej osobie oczywiście, powstrzymuje go od przelania krwi. Wydaje się rzeczą słuszną, że Dawid wyruszył i chciał jakby może pomścić nie tyle swój, może nie swój honor, ale brak zapłaty, taką pogardę. Chociaż nigdy w życiu, Dawid raczej nie kierował się nigdy takimi rzeczami, prawda? Kiedy spotkał Saula i mógł go zabić, prawda? To wszyscy inni mówili, dlaczego tego nie czynisz? Dawid był daleki od takich rzeczy, a tutaj nagle Dawid, no, coś tam w nim zawrzało, gdzieś, no, nie do końca wyhamował, powiem, te swoją naturę, i ruszył, aby pomścić. I to Bóg go powstrzymał, i to na Abigail mu też mówi. Dawid później, kiedy odpowiada jej, to też jej, no to już jest troszkę dalej, i to jest takie właśnie takie ciekawe w tym wszystkim. I rzekł Dawid do Abigail, błogosławiony Pan Bóg Izraela, który cię wysłał dzisiaj na spotkanie ze mną, 32 i 33, i błogosławiona twoja roztropność, i błogosławionaś ty, że powstrzymałaś mnie dzisiaj od przelewu krwi i ratowania siebie swoją własną ręką. Błogosławiona, że ty mnie powstrzymałaś, błogosławiony Pan, że powstrzymał mnie od przelania krwi. Dawid też przyznaje się do tego, że to pochopnie uczynił. Nie powinien był ruszyć, nie powinien był robić tego, co chciał zrobić. Powinien czekać dalej, jak zawsze czekał, że Bóg zatroszczy się. Nie zawsze my powinniśmy się kierować tym, że wszelką sprawiedliwość, absolutnie żadna zemsta, nasza żadna jakaś pomsta nie powinna nigdy być w naszym życiu, w naszych zamysłach, to powinniśmy Panu oddawać. I Dawid, który był roztropny, naprawdę, który bardzo często porusza i tak, jest to takie namacalne, że Dawid jest pokorny, posłuszny. Tu w tym przypadku akurat Dawid jest jakby porywczy, ale Bóg zatroszczył się. Oto wysyła kobietę roztropną, mądrą, która go przed tym wszystkim powstrzymuje. Bo gdyby Dawid przelał tą krew, na jego rękach byłaby już krew. Na Dawida rękach znalazła się później krew jego przyjaciela, prawda? I Bóg go za to surowo ukarał. Bóg powstrzymał Dawida w tej chwili, jeszcze w tej chwili go powstrzymał. Przed zemstą, przed przelaniem krwi. Zemsta nie jest czymś dobrym, absolutnie, absolutnie. W dalszej części czytamy, że umarł Nabal, Abigail owdowiała. Taka, można powiedzieć, ciekawa historia, taka kończąca się happy endem, ponieważ Abigail zostaje żoną Dawida. Nie jedyną żoną. To też jest takie nieciekawe, no może. Ile żon miał Dawid? Proszę? Nie. No dzisiaj ja powiedziałem to w mojej rodzinie, także nie mogą się odzywać. No aż 8 ich miał. I to takie, nie, prawda, mówimy 8 żon miał Dawid, takie trochę to jest dziwne, prawda? No jeden może pomyśleć, że to, szkoda, że dzisiaj tego oni mogli, dlaczego my nie możemy, prawda? Filip mi zadał pytanie, a czy można było mieć kilku mężów? Ale czy to było dobre, że miał tak wiele żon? Czy to uczyniło go szczęśliwym? Czy był Dawid szczęśliwy, że miał 8 żon? Czy mógł być naprawdę szczęśliwym człowiekiem, mając 8 żon? Nie chciałbym zadawać pytania, czy był dobrym mężem. Jest to prawda, takie, czy był. Oczywiście my, w naszej kategorii, już w nowy tym prawie nowo, przymierzu, tym nowotestamentowym, wiemy, że nie mógł być. A też i życie pokazuje, że to nie było dobre, że miał tyle żon, bo miał o wiele więcej problemów. I były te problemy. Też zdobywał te żony nie tak, jak powinien zdobywać, by trzeba. Także nie ma co tęsknić za tym, ani rozmyślać, że Dawid miał aż tyle żon. Nie był szczęśliwym człowiekiem. Na pewno nie był szczęśliwym. Chociaż można powiedzieć, no Bóg przyzwolił na to. To nie było w Bożym planie, aby mieć wiele żon. Bóg stworzył dla Adama ile żon? Jedną żonę. I tak miało być. To mężczyzna miał mieć jedną żonę, a żona miała mieć jednego męża. Ale prawdą jest, że w Starym Testamencie mężowie sobie pozwalali na to, że mieli. Bóg tak do końca ich jeszcze radykalnie nie karał za to. Ale to nic dobrego nie było. Salomon miał jeszcze więcej, prawda? Tam już było w setki to szło. W setki, już nie będę mówił ile, bo to ile nałożnic i tak dalej. Ale co spowodowało to? I co do czego to się przyczyniło? Do zguby, do upadku Salomona. Ale już wracając do tego, Abigail przez swoją roztropność, przez swoją mądrość zostaje żoną Dawida, przyszłego króla. I Biblia w ciekawy sposób opisuje tą historię, a też zachowanie Abigail. Pokora i mądrość. Pokora i mądrość. Potrafiła żyć z człowiekiem, który nie była do końca szczęśliwa, ale była z nim. Potrafiła też naprawiać błędy swojego męża. Mogła też powiedzieć, a co mi tam, prawda, on? Mogła też narzekać na to wszystko, prawda? Ale Abigail brała, powiem, w swoje ręce pewne rzeczy i wychodziła i wyszła z tego bardzo zwycięsko. To było jej zwycięstwo, ale w jej życiu była pokora. Naprawdę taka prawdziwa, prawdziwa pokora i mądrość. Człowiek pokorny, bo człowiek porywczy, człowiek taki pochopny, popełnia mnóstwo błędów. Ale człowiek pokorny zawsze znajdzie czas na to, żeby się zastanowić nad pewnymi rzeczami. I pokora, pokornemu Bóg podpowiada dobre zamysły. Powiem tak, syła dobre zamysły. Człowiek pokorny, jeżeli ma pokorne serce, bo człowiek pokorny będzie się pytał Boga, prawda? Nie zrobi nic sam. Będzie jakby kierował swoim sercem, taką szlachetnością. Człowiek pożywczy właśnie zrobi to pożywczy. Człowiek pyszny też tak zrobi. Nabal właśnie był człowiekiem porywczym. Był człowiekiem bogatym. I cóż mu może Dawid? No i gafę straszną strzelił. Pokazał na co go stać. I sprowadził na siebie śmierć, nieszczęście. Nie tylko na siebie, ale na wszystkich mężczyzn z tego jego otoczenia. A pokora jest zupełnie czymś przeciwnym. Człowiek pokorny zastanowi się. W pokorze my przychodzimy i pytamy się Boga, jak ja mam postąpić, jak ja mam się zachować. I pokora zawsze pokaże zupełnie co innego. Pokaże mądrość, tą Bożą mądrość, nie naszą. Bo nasza mądrość często głupoty robi. Ale ta Boża mądrość idzie w parze z pokorą. Dałby Bóg, abyśmy w naszym życiu mieli tą pokorę, a za tą pokorą, powiem, będzie szła Boża mądrość. Amen.